Roman Heil jest mieszkańcem Zielonek. Podczas jednego z zieloneckich wieczorów niepodległości przybliżył historię swego ojca Edwarda, który urodzony w 1903 roku na Kresach Wschodnich już jako 15-latek brał udział w walkach o Przemyśl i Lwów.
W wieku 8 lat, kiedy pana ojciec został aresztowany, to jest taki wiek, kiedy nie do końca jesteśmy świadomi tego, co się jeszcze wokół nas dzieje. Co wtedy pan myślał o tej całej sytuacji?
Niewiele myślałem, ponieważ ojca w ogóle nie pamiętałem. Ojca nie znałem. Ojca w czasie okupacji widziałem dwa razy, kiedy miałem 6 czy 5 lat. Ojciec z Bystry Podhalańskiej nas raz odwiedził, to pamiętam, ale faktycznie go nie znałem. A więc byłem niejako przyzwyczajony do braku ojca. Do całej tej historii wróciłem dopiero po latach. W smutnych dla mojej rodziny doświadczeniach. No i cieszę się, że sprawa nabrała innego tempa. I potem poznałem wszystkie dokumenty, które świadczyły o drodze ojca. Wspomniał pan o jego zaangażowaniu w różne ruchy, więc ja mam tutaj takie ślady rodzinne. Pierwsze to jest oznaka Orląt Lwowskich. Do obrony Lwowa tata uciekł z domu pod innym nazwiskiem, stąd pod spodem przebija Inta, potem poprawiono na Indę. Dziadek go ścigał. Tu są z walk o Przemyśl. Tutaj jest jego działalność harcerska, też bardzo znana. O, tutaj mam bardzo ciekawe poświadczenie generała Zaruskiego z pływania jako zastępca kapitana na jachcie Junak. Tutaj mam mianowanie ojca na harcmistrza, 30 któryś rok, tak, 37. Tutaj mam książkę szefa Komisji Historycznej Krakowskiej Chorągwi, pana Gawła, Edward Heil, pseudonim Jerzy, ceniony bardzo przez nas Krzyż Armii Krajowej z podpisem prezydenta Wałęsy, już pośmiertny. Odbierałem go z rąk pana doktora Broniewskiego, szefa akcji pod Arsenałem, który był tutaj. No i finał, niestety wiadomy, pozycja 19, Edward Heil, afisz rozstrzelania. Za aktywną działalność w ruchu oporu stale pisywał do pisma podburzającego, bo tak brzmi ten tekst po polsku. Następnie z dużą satysfakcją przyjąłem Krakowianie wobec terroru. To jest stała wystawa na Pomorskiej. Tam jest okienko mojego ojca. Stale współpracuję z tym muzeum. Ofiarowałem tą książkę muzeum. To jest napis obok, której ojciec broń przechowywał. Ukazała się także, nie wiem czy państwo znacie, ale jest taka książka pana Konrada Myślika, Spacerownik krakowski. I tutaj jest opis sprawy, po której nazwisko ojca z niepamięci wychynęło się, mianowicie sprawa dziwnego ogrodnika. No więc tak się sprawy przedstawiają. Ponadto opracowano taki medalion Akasza Reszeregi i ten jest poświęcony ojcu jako piątemu komendantowi, a ciekawostką jest to, że projektował go profesor Akademii Sztuk Pięknych, który stale rysował w pismach podziemnych w ramach akcji N i w ramach działalności BIP-u. To jest taki medal z nieco innym hełmem niż hełmy zachodnie, bo i taki mi się trafił.
Powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, jakie to są medale?
To jest medal Armii Krajowej. Najpierw dostałem go z Londynu, a potem jeszcze raz go dostałem właśnie od pana doktora Broniewskiego. Natomiast to jest medal Krajowego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej i to jest medal za zwycięstwo, że tak powiem. Zwycięzcą 1945 to mi przekazał jeden z najstarszych łączników ojca, mieszkający na Woli Duchackiej, pan Wolny, 91 czy 92 lata. No i tak to wygląda w skrócie historia mojego ojca. Natomiast ślady krakowskie, kiedy ta postać wyszła, że tak powiem, z niebytu, to są takie. Róg Grzegórzeckiej i Łazarza, 8 maja, tablica, gdzie zostali aresztowani. Też projektowana przez pana profesora Benedyktowicza. Następnie na Woli Duchackiej w kościele wykaz wszystkich mieszkańców, którzy tam zginęli z rąk okupanta. Jest ulica Edwarda Heila na Woli Duchackiej. I w kościółku harcerskim świętego Idziego pod Wawelem, w bocznej lewej nawie, tablica poświęcona ojcu z wymienieniem jego funkcji. Komendant Szarych Szeregów i zastępca szefa Biura Informacji i Propagandy AK Okręg Kraków. Więc to są takie ślady. No i oczywiście tablica na Botaniczny, na ruch Lubiczy Botaniczny.
Wspomniał pan, że nie pamięta pan ojca z czasów dzieciństwa. Pan w późniejszych latach przybliżył sobie dopiero sylwetkę pana Edwarda. Czy patrząc z perspektywy czasu jest pan dumny z tego, czym zajmował się pana ojciec?
Oczywiście, to znaczy przybliżył w późniejszych latach, to Prawdę mówiąc, miałem już wtedy 30 parę lat, kiedy wynikła sprawa z tą historią, z książką towarzysza Rawicza. I wtedy dopiero miałem to szczęście, że poznałem całe otoczenie, a więc żyjących jeszcze szaroszeregowców, którzy byli podwładnymi ojca. Miałem przyjemność poznać i pana doktora Broniewskiego, ale i szefa po linii BIP-u, profesora Kamińskiego, autora Kamieni na Szaniec. No więc poznałem wszystkie, przez 15 lat zbierałem wszystkie dokumenty dotyczące ojca. Między innymi wszystko to, co robił dla harcerstwa, ta wielka wyprawa na Morze Czarne, bo mój ojciec był synem dziadka, a dziadek był stolarzem. Miał duży warsztat, ojciec odziedziczył po nim takie manualne zdolności, ale i narzędzia. Więc budowali sobie łodzie klepkowe i największa ich wyprawa to była łodziami klepkowymi na Morze Czarne, rzekami Podola do Dunaju aż do Konstancy. Za tą działalność ojciec otrzymał jakieś odznaczenia, no i podziwiałem go, że mając to wszystko w planie do zrobienia, zdążył skończyć studia, bo był prawnikiem na Uniwersytecie Lwowskim i awansował w hierarchii państwowej. Znaczy w 1939 roku tata został starostą w Brześciu nad Bugiem. Kłopoty właśnie dotyczą tego, że w 70-tych latach, połowie lat 70-tych, ktoś piszący zawodowo nieprzyjaźnie o sanacji skojarzył funkcję mojego ojca jako starosty z tym niemieckim nazwiskiem, no i wywnioskował, że ktoś taki powinien być Volksdeutschem i agentem Gestapo i tak też uśmiercił mojego tatę w swojej książce jednym zdaniem. No wywołało to wielkie oburzenie, no i mam tą satysfakcję, że mimo czasów, które akurat Armii Krajowej nie były zbyt przyjazne, udało nam się w szerokim gronie byłych akowców, byłych szaroszeregowców pozytywnie wszystko załatwić i wszystko, co tu demonstrowałem, to działo się jeszcze w tamtych czasach, łącznie z tą nazwą ulicy. Ja władza była nieco skonfundowana całą historią i bez oporów się godziła na pewne rzeczy. Najśmieszniejszym akcentem, bo i taki był, to była ta tablica na rogu Grzegorzkiej i Łazarza, 83 rok, stan wojenny. Władza zgadza się na odsłonięcie tej tablicy, ale przychodzi funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, ogląda, czy coś nie pisze z tyłu, co już w ogóle jest idiotyzmem, przecież to jest zamurowane. A po drugie, nie zgadza się na napis, że tutaj aresztowano redaktorów prasy konspiracyjnej. Ja mu wtedy proponuję, może napiszemy podziemnej. No to już w ogóle go zdenerwowałem. No, ale powiedziałem mu dość arogancko, że wypadł. Przecież ja wiem, i pan wie, i ja wiem, kto przyjdzie na odsłonięcie tej tablicy. Bo będzie i wojsko, wstrzymany ruch i tak dalej. I po prostu pan wie, że przyjdą redaktorzy aktualnej prasy podziemnej. No to mówię, podstawcie autobus i macie nas na widelcu wszystkich. On się roześmiał i dali spokój. I samo zdobycie materiału na tą tablicę Mosiądzu było no, prawie niewykonalne. Przyjechała ona jako zderzak zakładów mięsnych, samochodowy, pomalowany na srebrno z Budapesztu. Pomogli nam węgierscy bracia. Teraz tak, w Przemyślu działają dwie drużyny imienia Edwarda Hajla, wodne, żeńska i męska, utrzymuje z nimi kontakt. W tej chwili mamy na etapie pracę dotyczącą i przedwojennej, i wojennej działalności taty. No, mamy już trochę pieniędzy, chcemy ją sami wydać, ale nie na sprzedaż. Chcemy ją po prostu rozdać wśród sponsorujących tą sprawę i znajomym. Pływa też od niedawna na Solinie, ofiarowane nam przez państwa Tomczyków, kolegów ojca i tak dalej, ale za pośrednictwem proboszcza jacht, duży, ośmioosobowy, fajny jacht, więc harcerze mają spore zajęcia.
Osoba pana ojca w pewnym stopniu pisała historię, również Krakowa, właściwie przede wszystkim Krakowa. Czy obecnie patrząc na poziom wiedzy patriotycznej, czy na pamięci patriotycznej, jest pan zadowolony z tego, w jaki sposób to jest przedstawiane?
Nie, nie jestem zadowolony. Oczywiście, wie pan, są takie środowiska, w tym i młodzi ludzie, nawet bardzo młodzi, z którymi się raz w roku spotykamy we wrześniu i serdecznie was zapraszam na Lubogoszczy, do tej stanicy harcerskiej od przedwojny, kupionej jeszcze przez Imkę i tak dalej. I kto się tam spotyka? Jeszcze żyjący szaroszeregowcy, ja nie uczestnik tych wydarzeń, ale na zasadzie syna pułku, nie, że tak powiem, i młodzież oraz szkoły. Szkoła na Księcia Józefa Krakowie imienia Szarych Szeregów, Krakowski Ośrodek Sportowy koło sądu imienia Szarych Szeregów, Szkoła z Sieciechowic imienia Szarych Szeregów, przyjeżdża Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, koleżanka i jeszcze dwóch kolegów z IPN-u. No, Władek Zawiśtak jest organizatorem tego wszystkiego, bo to jest między nami mówiąc jedyny autentyczny szaroszeregowiec, który już po wojnie przeszedł tą całą swoją gehennę, aresztowania, więzienia i tak dalej. I wracając do tego pytania, jakbym teraz widział tą historię patriotyzmu, znajomości historii. Czasem jestem zapraszany do różnych szkół przez historyków, w tym i w Zielonkach. Tu miałem i wystawę dotyczącą ojca, i zajęcia dla całej szkoły, i prelekcje, więc oceniam to tak. Nie jestem zadowolony z aktualnego przedstawiania historii. Uważam nawet, że część tej historii jest taka manipulowana, a nawet obraźliwa, jeżeli wspomnę ostatnio pracę pani doktor Janickiej dotyczącej uczestników akcji pod Arsenałem. To są cytaty obraźliwe po prostu. Spotkało się to z odzewem Szarych Szeregów, bo i uczestnicy się odezwali, wie pan, i krakowskie Szare Szeregi wysłały list. Natomiast uważam, że ten patriotyzm szereg osób i młodzieży ma taki wrodzony genetycznie. Tu nie potrzeba im niczego specjalnie definiować. Moja własna, prywatna ocena jest taka, może niezbyt chętnie przyjmowana. Wie pan, myśmy mieli dwóch okupantów. Pierwszy to był Niemiec, który nas likwidował fizycznie i nie krył swoich zamiarów. I drugi okupant, który też nas likwidował fizycznie, ale niektórym zabierał duszę. I ta sowiecka dusza u niektórych kołacze się do dziś. I to był gorszy okupant, bo nikt na lekcji historii nie przypomina sobie, aby któryś ze znanych naszych pisarzy, poetów sławił Gestapo, Adolfa, III Rzeszę. Natomiast potrafimy wskazać bardzo wiele osób nazywanych przez Józka Stalina inżynierami dusz, którzy jednak sławili tych następnych okupantów, którzy przez kilka dekad nas gnębili. W Polsce definicja patriotyzmu od wieku się nie zmieniła. My się żremy czasem między sobą. W momencie, kiedy nam grozi wielka nawała z zewnątrz, to się jednoczymy. Trwa to może i niedługo, ale wiemy, o co chodzi. Zapytany przeze mnie młody człowiek, gimnazjum numer 9, zapytany przeze mnie, jak widzi patriotyzm w razie zagrożenia, powiedział, wie pan, dość prosto, MP4 wymieniam na spluwę. I to oddawało istotę rzeczy. Natomiast w tych czasach, aktualnie, teraz, dzisiejszych, w porównaniu do tych w PRL-u, a byłem związany i z podziemiem, i z prasą konspiracyjną, i też swoje odsiedziałem, bo cały rok siedziałem na Monte, to różnica jest, wie pan, taka, że wtedy był taki jasny podział. Ten jest nasz, a ten nie. Teraz nie ma tego podziału. Wszystko się wymieszało, niektórzy nasi są nie nasi i odwrotnie. Także jest taka dezorientacja.
Do audycji wrócimy po krótkiej przerwie.